środku dnia.
CPK jednak powstanie. Przez ostatnie pół roku Ministerstwo Infrastruktury analizowało pierwotny projekt, który został zmieniony i ostatecznie trafił do realizacji. Inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny zakłada nie tylko budowę lotniska w gminie Baranów, ale także sieć kolei dużych prędkości, które połączą m.in. Poznań z Warszawą. CPK to inwestycja o zasięgu ogólnopolskim. Konsekwencje tego projektu będą odczuwalne także w Wielkopolsce, tłumaczy dr inżynier Jeremi Rychlewski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Najbliżej myślę, że mamy do realizacji tak zwanego Y, czyli kolei dużej prędkości Warszawa, Łódź, Poznań z odgałęzieniem na Wrocław. Tam już zostały poczynione działania projektowe, również jeżeli chodzi o uzgodnienia. Więc tu już jesteśmy na takim etapie, gdzie rezygnacja albo duże zmiany w tym projekcie by oznaczały po prostu wyraźne straty finansowe. Pojedziemy trochę dookoła przez Kalisz, Łódź i niestety również przez Sieradz. Dostaniemy też szybsze połączenie do Łodzi. Do Warszawy też pojedziemy szybciej, chociaż tutaj już ta poprawa czasu przejazdu nie będzie może aż taka rewelacyjna.
Te trasy przejedziemy w 100 minut. Jak to się ma do trasy E20, tej, która niedawno była modernizowana za 2,5 miliarda, tej, która wjedzie dzisiaj przez Kutno?
Będzie to szybciej, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, chyba jakieś 45 minut. Natomiast dlaczego warto to zrobić? Trasa E20 to nie jest tylko trasa pasażerska dla pociągów przelotowych, to również jest trasa, po której kursują pociągi regionalne, metropolitalne i również pociągi towarowe. I z tym mamy problem, ponieważ brakuje przepustowości dzisiaj dla pociągów towarowych. Jeżeli byśmy przenieśli część pociągów szybkich na tą nową linię na Y, to wtedy poprawiamy przepustowość, czyli więcej pociągów towarowych może jechać tą starą trasą przez Kutno, ale również będzie wtedy mniej postojów tych pociągów towarowych, bo ich prędkość będzie zbliżona do prędkości pociągów regionalnych, w związku z czym dla tych dobrze zestawionych pociągów nie będzie potrzeby tak częstego ich zatrzymywania na torach dodatkowych, żeby przepuścić pociąg szybki.
Z doktorem Rychlewskim rozmawiał Szymon Majszak. Będzie szybkie połączenie między Poznaniem a Warszawą, ale zabraknie za to innych rozwiązań, które znalazły się w pierwotnym projekcie proponowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Projekt jest okrojony, zarówno jeżeli chodzi o lotnisko, które w Wielkopolsce nie jest, jak i o układ linii kolejowych w Wielkopolsce. Strata może być dla Leszna, które miało uzyskać sprawne połączenie w kierunku na Ostrów Wielkopolski, a w drugą stronę w kierunku na Głogów, i to stoi pod znakiem zapytania. Pod dużym znakiem zapytania stoi również szprycha, która miała iść przez Wielkopolskę północną w kierunku na Kołobrzeg.
Rezygnujemy też z przedłużenia trasy szybkiej kolei do Berlina i budowy odnogi do Gorzowa Wielkopolskiego.
Jeżeli chodzi o Berlin, to duża szkoda, że rezygnujemy, natomiast z drugiej strony nie było zbyt dużych szans, żeby to połączenie do Berlina po stronie niemieckiej było budowane w najbliższym czasie. Dlatego o ile uważałbym za konieczne przygotowanie planistyczne, może również przygotowanie, jeżeli chodzi o różne uzgodnienia takiej trasy, o tyle może niekoniecznie bym tutaj traktował, że jest niezbędne budowanie tego jak najszybciej, ale przygotowanie planistyczne, że w razie gdyby się pojawiły dodatkowe środki, w razie gdyby strona niemiecka na przykład wyraziła chęć uzupełnienia po swojej stronie, to mi się wydaje, że tutaj to jest konieczne. Połączenie do Gorzowa Wielkopolskiego przydałoby się z punktu widzenia już nie Wielkopolski, ale województwa lubuskiego. Połączenie miało być ze Bołszynka, a to oznaczało, że byłaby taka dobra oś kolejowa Zielona Góra z Mąszynek Gorzów Wielkopolski. I to z punktu widzenia województwa lubuskiego byłoby bardzo ważne. Z naszego punktu widzenia to można zadawać sobie pytanie, czy bardziej dla nas opłacalne byłoby połączenie do Gorzowa przez Mąszynek, czy lepiej jednak może zadbać o Międzychód.
No ale z takich zmian niezadowolony jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.
Ten projekt będzie znacznie skromniejszy niż pierwotnie zakładany. Szczegóły pozostają niejasne, ale z tego, o czym mówił Donald Tusk, wynika, że szybka kolej, która była planowana przestanie być czynnikiem integrującym Wielkopolskę. A takie było założenie, że aglomeracja Kalisko-Ostrowska zostanie dzięki szybkiej kolei zintegrowana z Poznaniem. Czyli poza wieloma innymi konsekwencjami będzie to taki czynnik, który będzie integrował Wielkopolskę. Obecnie wiemy o tym, że duża część mieszkańców południowej i południowo-wschodniej Wielkopolski zaczęła się orientować na Wrocław jako atrakcyjniejsze miejsce życia, tam studiują, tam pracują. Jedną z przyczyn jest to, że jest brak i drogi S11, a z drugiej strony dobrych połączeń kolejowych. Dlatego CPK miało też za zadanie prowadzić do wzmocnienia więzów między południowo-wschodnią Wielkopolską a Poznaniem. Oczywiście są inne kwestie, no bo w tej propozycji rządu Prawa i Sprawiedliwości to budowa szprychy do Poznania byłaby kontynuowana później do Szczecina i dalej na zachód, do Berlina. Obecnie mowa jest tylko o trasie Poznań, Warszawa, Warszawa-Wrocław i Warszawa-Poznań.
A zadowolony ze zmian jest natomiast senator Waldy Dzikowski z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem nowy pomysł nie pozbawi ruchu regionalnych lotnisk i będzie pewniejszy pod względem budżetowym. Na argumenty o braku połączenia południa Wielkopolski z Poznaniem odpowiada: nigdy nie zadowolimy wszystkich.
Będą połączenia regionalne, bo to jest cała sieć w tej chwili. To jest sensowne, rozsądne rozwiązanie. Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, jak i współpraca z samorządem województwa pozwoli na realne odbudowanie sieci komunikacyjnej, kolejowej, tak aby dostęp do tego Y był w sposób bezpośredni. No, nigdy nie jest tak, żeby wszyscy byli oczywiście zadowoleni, ale południe leży na sercu także, ale przy Sieradzu myślę, że te połączenia będą wtedy korzystne i Kalisz, jak i Ostrów uzyska bezpośrednie połączenie, zresztą Ostrów jako ważny węzeł komunikacyjny kolejowy.
I tak, proszę Państwa, się składa akurat zupełnie przypadkowo, to jest informacja dosłownie sprzed chwili, że jutro zostanie podpisana umowa w Obornikach na budowę odcinka S11 Oborniki Poznań. My się bardzo cieszymy z tego oczywiście, natomiast w porównaniu z projektem, o którym dzisiaj będziemy w audycji rozmawiać, pokazuje to, jakie zapóźnienie mamy pod względem komunikacji, budowy dróg, kolei w Polsce. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście 300 km na godzinę to jest ta prędkość, która naprawi wszystkie problemy w naszym kraju. Centralny port komunikacyjny to oczywiście nie będzie port, z którego będziemy korzystać codziennie jadąc do pracy. No ale jednak jest to jakiś przejaw no też takich, nie chcę powiedzieć, no, zapędów mocarstwowych, ale powiedzmy pokazujące siłę danego państwa. Tak przynajmniej tłumaczyła to poprzednia władza. Z nami jest Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu, infrastruktury, Polityka Insight i CH Aviation. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Dominiku, no i właśnie pytanie, czy po raz kolejny mamy do czynienia z projektem, który jest jakimś wyzwaniem, jakąś koncepcją szklanych domów, jakąś taką fantazją, która przerasta trochę nasze siły, ale chcemy ją mieć, bo warto mieć takie kamienie milowe przed sobą, które pokazują, że jesteśmy silnym państwem. To, że się nie uda zrealizować tego w przeciągu najbliższych 4 lat, to jest oczywiste, natomiast jest to jakiś kierunkowskaz. To jest pytanie, czy to jest realny kierunkowskaz?
Absolutnie tak. To jest projekt, który no, na pewno warto. Więc jakby odpowiedź na to pytanie jest tak i tak. Na pewno warto ten projekt zrealizować w jego wielu aspektach, które są i lotnicze, i kolejowe, najmniej pewnie te drogowe, które po pierwsze są w ogóle najmniej szeroko zakrojone, po drugie, zwłaszcza z perspektywy regionów, najmniej istotne. Natomiast to nie jest żaden projekt, który przerastałby możliwości nowoczesnego unijnego państwa pod względem zarówno finansowym, jak i technologicznym. Faktycznie ten harmonogram, który zaprezentował poprzedni rząd, był bardzo ambitny, chociaż pewnie gdy on był publikowany w 2019 czy nawet trochę wcześniej roku, to wtedy jeszcze można się było spierać, że ten 27-28 był wykonalny, chociaż bardzo ambitny. Jak ten projekt, na przykład pandemia, która wstrzymała prace nad projektem, nie toczyły się tak szybko, jak powinny. Do tego jeszcze pod wieloma względami zmieniała się trochę na lepsze koncepcja, no ale przez to, że się zmieniała, to też opóźniała realizację projektu. No i w tej chwili, już tak naprawdę od pewnie 3-4 lat to było oczywiste, że ten harmonogram jest zbyt ambitny. W tej chwili pewnie można się spierać, że mógłby być nawet trochę ambitniejszy niż ten, który został zaprezentowany w tej chwili. Natomiast pod względem inżynieryjnym, pod względem finansowym, oczywiście nie umniejszając temu, że budowa kolei dużych prędkości czy nowoczesnego lotniska to są duże wyzwania, ale na pewno to nie są wyzwania, które przerastają możliwości polskiej branży budowlanej czy unijnej branży budowlanej, jak i Polski jako państwa pod względem finansowym.
No ale tutaj wskazana jest data 2032 rok, czyli za 8 lat powinno to jakoś już działać. Tylko ja cały czas mam przed oczami i jakby tą praktykę, nawet projekty unijne w Polsce, one są generalnie dosyć opóźnione, mimo że są obostrzenia dotyczące rozliczenia się oczywiście, dlatego że można stracić dofinansowanie, jeśli się przekroczy pewne terminy. No ale chociażby droga S5 z Poznania do Wrocławia była budowana przez chyba 10 lat, więc ja wiem, że trochę to jest porównanie może nieadekwatne. Inne siły są pewnie kierowane na takie realizacje, ale czy rzeczywiście uważa pan, że 2032 rok do zbudowania kolei szybkich prędkości. Nie mamy prawa, które by regulowało te kwestie, bo u nas pociągi jeżdżą do 200 km na godzinę. Nie mamy administracji, nie mamy firm, które mogą takie pociągi wyprodukować w Polsce. To wszystko trzeba stworzyć od nowa. I teraz, który z tych elementów się gdzieś tam... No, pandemia na przykład się pojawi, tak? Wojna w Ukrainie mieliśmy. Jakieś schody się trafią, no i w zasadzie no zawsze coś można znaleźć, no i powiedzieć, no tak, ale no, lato było gorące na przykład.
To jest oczywiście bardzo ważny problem, czy jakby trzeba o tym cały czas pamiętać. Znaczy faktycznie czynników ryzyka dla tego projektu jest mnóstwo. Zaczynając, tak jak pan słusznie zauważył, od tego, że to jest projekt, którego w Polsce po prostu, czy rodzaj projektu, którego w Polsce w tej chwili nie ma, bo co prawda od centralnej magistrali kolejowej do, no, częściowo do Krakowa i Katowic z Warszawy mówi się, że to jest kolej dużych prędkości, ale tam jest prędkość 200 km na godzinę i to jest zupełnie inna kategoria inwestycji. Na pewno KDP, kolej dużych prędkości, czyli ten Y popularnie nazywany, na odcinku od lotniska, czy może od Łodzi do Poznania i Wrocławia przez Jerac, to jest ta część, która jest najbardziej ryzykowna pod względem terminarza. Samo lotnisko, zbudowanie lotniska w 8 lat, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, tym bardziej, że jednak mimo słusznej krytyki wielu działań poprzedniego rządu, to pod wieloma względami ten projekt jednak nie jest na początku, jednak wiele rzeczy już tam zostało zrobionych, zwłaszcza tych mało spektakularnych, ale bardzo koniecznych przygotowań biurokratycznych. Tak samo jeśli chodzi o KDP na odcinku Warszawa, lotnisko Łódź. Tam już fizycznie rozpoczęły się budowy nawet na odcinku dotyczącym tunelu pod Łodzią. Więc ten odcinek 32 wydaje się realistyczny. No, czy to się uda, czy nie, no to jest oczywiście inna kwestia. Odcinek Łódź-Sieradz Poznań, Wrocław jest bardziej ryzykowny. Natomiast niewątpliwie to trzeba też jakby oddać poprzedniemu rządowi. Takie projekty muszą mieć bardzo mocne poparcie polityczne i muszą, one nie mogą być robione na pół gwizdka, mówiąc kolokwialnie. To jest trochę powtórzenie sytuacji z euro, chociaż oczywiście inna skala, inny rodzaj projektów, ale w momencie, jeśli rząd na najwyższym szczeblu, czyli na szczeblu premiera i poprzedniego i teraz nareszcie obecnego, mówi, że tak, to trzeba zrobić, to jest nasz projekt i my go będziemy pilotować, żeby go dowieść. To oczywiście opóźnienia nadal mogą się zdarzyć, ale przynajmniej jest szansa, że to będą opóźnienia liczone w miesiącach, a nie w latach. Oczywiście nie mamy tutaj takiego wydarzenia, jakim było euro, że jakby niezależnego od planowania polskiego rządu euro musiało się zadziać wtedy, kiedy się musiało zadziać i nie można go było odroczyć ustawą. Ale wydaje się, że to takie mocne wsparcie polityczne, harmonogram, który jest generalnie realistyczny, ambitny, ale nie, chyba nie nadmiernie ambitny w tej chwili. Daję nadzieję, że te opóźnienia nie będą takie, jak znamy z innych projektów. No, chociażby można wspomnieć daleko co prawda od Wielkopolski, linię kolejową Kraków-Katowice, która nie została wyremontowana tak porządnie. Tak naprawdę nigdy, odkąd Polska zabrała się za remont tej linii.
No, a chyba w końcu wyremontowali, prawda? Bo zdaje się, że Kraków-Katowice teraz w godzinę się jedzie, jak dobrze.
Chyba się kończą jeszcze jakieś prace, tak, ale zbliżają się ku końcowi, natomiast one miały być zrobione, no też na euro mniej więcej, więc właśnie.
No, mamy euro w każdym razie, więc proszę Państwa, 618654654, za chwilę będzie można zadzwonić. Ja chciałem naszego gościa jeszcze zapytać o jedną rzecz. Ten port to jest jedna rzecz, a dojazd do tego portu, czyli linie kolejowe, to jest druga rzecz. No i oczywiście to jest tak, że ktoś, kto pojedzie tą szprychą, wcale nie musi jechać na lotnisko, bo będzie można tą trasą dojechać także z Poznania do Warszawy czy do Wrocławia. Teraz jest pytanie, co jest Pana zdaniem większym priorytetem? Zbudowanie tego lotniska jak najszybciej, czy najpierw powinna powstać ta infrastruktura kolejowa?
Wydaje mi się, że te zmiany, które ogłosił premier czy rząd kilka dni temu, chociaż one są faktycznie cały czas na poziomie zapowiedzi z konferencji prasowej, ciągle czekamy na konkretne programy inwestycyjne i mapy inwestycji i tak dalej. Natomiast ten program, te zmiany mocno priorytetyzują to, co tego rdzeń sieci CPK. Poprzedni plan faktycznie zakładał budowę szprych trochę wszędzie. Wiele z nich z bardzo luźnym związkiem z lotniskiem. Były podpięte te szprychy pod ten projekt lotniskowy, chociaż Kalisz-Ostrów, o których słyszeliśmy, jeszcze pewnie jest przykładem, który da się gdzieś tam wrzucić, chociaż geograficznie, ale przecież były też szprychy chociażby do Giżycka czy Wałbrzycha podpięte pod inwestycję lotniskową. W tej chwili ten rdzeń sieci powinien powstać względnie naraz. Oczywiście najważniejsza jest ta sieć lotnisko, dojazd do Warszawy, bo to jest jednak mimo wszystko lotnisko centralne, warszawsko-łódzkie powiedzmy. Powstanie Y mniej więcej równocześnie, całego Y również z dojazdem do Poznania, Wrocławia, na pewno spowoduje, że w Polsce będzie ta rdzeń tej sieci transportowej będzie wreszcie nowoczesny i odpowiadający potrzebom na kolejne dekady. Budowa sieci kolejowej regionalnej na pewno nie musi być podpięta pod CPK. To są też inne fundusze. Wiele z tych projektów może być realizowanych na poziomie województwa, niekoniecznie siłami centralnymi i z budżetu czy z programów unijnych pozyskiwanych na poziomie centralnym. Te inwestycje są oczywiście niezbędne. Tutaj jest też bardzo ważna rola nie samych tylko inwestycji, bo mam wrażenie, że przy CPK często popadamy w takie myślenie, jakby infrastruktura pierwsza. Ona jest oczywiście ważna, ale pasażerowie i pasażerki generalnie nie potrzebują linii kolejowej jako takiej, tylko potrzebują pociągu, który będzie tam jeździł w odpowiedniej częstości, zatrzymywał się w odpowiednich miejscach i jeszcze będzie kosztował tyle, żeby to się wszystko dla osób podróżujących opłacało.
A ceny to jest kolejna kwestia, o której może porozmawiamy trochę później. 618654654, mamy już kolejkę słuchaczy, więc może oddajmy im głos. Można zadać pytanie. Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu i infrastruktury. Witamy, dzień dobry, pan Daniel. Na początek, a zaraz później pani Bogusia. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja średnio wierzę w powstanie w ogóle tej kolei szybkich prędkości. Po pierwsze, a po drugie ten Y, nie wiem, ten nowy, z tą stacją między Łodzią a Poznaniem czy Wrocławiem, Sieradzu, no to w ogóle to jest jakiś poroniony pomysł. No. Sieradz 40-tysięczne miasto, a dlaczego nie u nas w Kaliszu, 100-tysięcznym mieście, czy w aglomeracji ostrowsko-kaliskiej, czyli prawie 400 mieszkańców. No to jest w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. I pani Bogusia, jeszcze dzień dobry.
On się cieszy, że on ma takie plany, żeby budować taką inwestycję, bo miło jest mieć coś takiego, co ma Berlin, czy tam Praga, czy Paryż i inne miasta na zachodzie. Uważam, że w przeciwieństwie do pana, to ja wierzę w to, że to się uda, bo podstawą sukcesu jest wiara w to. Także, a wydaje mi się, że powinno się równocześnie budować i lotnisko, i dojazd, no bo lotnisko bez dojazdu nie będzie, że tak powiem, kto tam dojedzie, prawda? Będzie martwym lotniskiem. Także wszystko powinno pójść równocześnie. A trochę się na tym znam, bo pracowałam w biurze projektowym, także tam pewne takie znajomości mam techniczne. I no naprawdę cieszę się i wierzę, że to się uda. Wierzę, że to się uda.
A poleci pani z tego Baranowa tam?
Wie pan co, jeszcze nie leciałam samolotem. Jak mnie ktoś zabierze, to pojadę. Bardzo... Proszę mieć to na uwadze. Pierwsze bilety dla mnie, jak będziecie.
Dobrze, będę pamiętał. Pani Bogosiu, pozdrawiam serdecznie. O ile dożyjemy oczywiście tego momentu, ale całkiem poważnie, proszę państwa, to też jest tak, że pewnie to lotnisko powstanie najpierw jakiś terminal, który będzie pewnie głównie dla Warszawy i później stopniowo będą podłączane te kolejne segmenty i one być może właśnie będą wtedy połączone z tą siecią kolejową. Odbierzemy jeszcze jeden telefon w takim razie. Dzień dobry.
Od Jerzego, który korzysta z telefonu sąsiada. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie Jerzy, słuchamy.
Panie redaktorze, moja analiza wartości nie stawia na wzrost prędkości tych połączeń kolejowych, natomiast stawia na komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeżeli będziemy mieli linię szybkich prędkości, a tak jak w ostatnich dwóch dniach nie ma pociągu na relacji Intercity Zielona Góra Gdynia czy z Kołobrzegu do gdzieś na południe i po prostu jeden ugrąz, drugi został odwołany, no to nie będzie chyba droga. Ja podziwiam tych pasjonatów, którzy stawiają właśnie na wzrost prędkości, ale i tak nie dogonimy Japonii ani Chin. W związku z tym postawmy na komfort i bezpieczeństwo, to jest ważniejsze.
Bardzo, panie Jerzy, dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. No i właśnie naszego gościa chciałem zapytać o tę prędkość. Czy rzeczywiście 300 na godzinę to jest to, w co powinniśmy uderzać? Widziałem takie analizy, ktoś tu przeprowadził nawet wzrost zużycia energii. Oczywiście przy każdym zwiększeniu prędkości o 20 km na godzinę to jest z kwadratem oczywiście rośnie zużycie tej energii. Prawa fizyki akurat się kłaniają. A więc pytanie, czy nie powinniśmy na przykład zatrzymać się na 250 km na godzinę, tak jak zrobili to Niemcy?
To jest pytanie, które wymaga naprawdę bardzo szczegółowych analiz uwzględniających nie tylko samą infrastrukturę, ale właśnie przede wszystkim ofertę handlową. Ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na temat tego, czy te linie, czy w ogóle w tej chwili już istnieją tak naprawdę projekty po zmianie prędkości, po wyraźnym podniesieniu prędkości Y, czy już istnieją w tej chwili projekty jakby umożliwiające koordynację połączeń regionalnych i tych bardzo szybkich, co jest bardzo dużym problemem na liniach dużej prędkości, no bo to, że pociąg tam może jechać 350 km, czy niezależnie od tego, z jaką prędkością, to może to osiągnąć jedynie wtedy, jeśli nie ma przed nim wolniejszego pociągu. Tak? Oczywiście to już zresztą na samym początku słyszeliśmy, ważnym czynnikiem jest też otworzenie istniejącej linii kolejowej Poznań-Warszawa, która nie przebiega przez Łódź, dla ruchu towarowego, bardzo ważnego, bo na osi wschód-zachód, również dla ruchu regionalnego, no chociażby połączenia do Konina, czy nawet gdzieś bliżej miasta, jak nie wiem, Swarzędz czy Kostrzyn, na pewno skorzystają z tego, że tam po prostu będzie można więcej jeździć, bo możliwości rozbudowy poznańskiego węzła kolejowego na tym kierunku wyjazdowym na zachód przez Garbary, przez Antoninek, tam za wiele się nie da dobudować. Jeden tor ma być dobudowywany, ale sześciotorowej linii tam się po prostu nie zmieści.
No i tak tylko do Swarzędza zdaje się, bo później już niestety dwa tory tylko.
Ale to już dużo zmieni, no bo od Poznania Wschód, jakby w Poznaniu Wschód zjeżdżają się linie po otwarciu ruchu pasażerskiego obwodnicy towarowej. Ten ruch tam jeszcze wzrośnie, no ale już na tym odcinku Swarzędz, Kostrzyn, Konin dalej, tam już jest im dalej, tym luźniej.
618-654-654. Halo, dzień dobry, pani Ewa.
Dzień dobry panu, dawno pana nie słyszałem. Proszę pana, nie zastanawiajmy się, jaka prędkość ma być, bo jak będziemy się zastanawiać, to przyjdziemy na pojazdy konne. No nie możemy tak, my mamy iść do przodu i Polska ma iść do przodu. I mi pan powie, jak to wygląda. Mają, ja nie wiem, czy pan pamięta, jak wyglądały połączenia kolejowe w Polsce i autobusowe, jak platforma była odsunięta od rządu. Jak to wygląda? Wszystkie koleje, stacje kolejowe były po prostu przerwane. No, wie pan co? Przede wszystkim jestem za połączeniem kolejowym to szybkim i za CPK, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, czy słyszeli, że właśnie Węgry podjęły budowę CPK we współpracy z Austrią i Ukrainą, proszę pana. Tą walczącą Ukrainą, której cały świat pomaga. Oni chcą razem budować CPK. Nad czym my się w ogóle zastanawiamy? Przecież to ma być przyszłość dla naszych pokoleń, dla Polaków. Teraz młodych, dzieci jeszcze.
Pani to Ewo, my o tym decydujemy, no.
Pani Ewo, dobre pytanie pani zadała i za chwilę spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć, ale jeszcze jeden telefon w takim razie. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Oczywiście jestem za tym centralnym portem komunikacyjnym i tak dalej, bo tutaj jednak no, gospodarczo, znaczenie gospodarcze też wzrośnie. Natomiast oczywiście, no umówmy się, no po pierwsze nie mamy na to środków, gdzieś tam próbujemy z tego KPO wywalczyć i gdzieś te środki pozyskać, natomiast no ciężko z tym idzie. Natomiast ja bym był na chwilę obecną zdania takiego, że trzeba rewitalizować te linie, które w tej chwili są, bo wystarczyłoby podnieść prędkość z Poznania do Warszawy do 200 km na godzinę. No musiałoby być przejazdy polikwidowane, więc jest to dosyć ciężkie zadanie, ale możliwe. I wówczas ten czas już się skróci, a robienie Y-ka, który tak naprawdę był planowany już jakieś 15 lat temu, bo to nie jest nowa inwestycja. Oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby to zrobiono, natomiast no umówmy się realistycznie, mało prawdopodobne, że to w szybkim czasie powstanie, tym bardziej, że dość często zmieniają się rządy i kolejne koncepcje. Tymczasem jeszcze kolej regionalna została, tak zwana Kolej Plus, na którą PiS nie miał również pieniędzy, teraz też to będzie z KPO finansowane i byłoby dobrze, żeby najpierw te linie regionalne do Śremu, Międzychodu, Czarnkowa i Gostynia reaktywować, wybudować drugi tor do Piły, bo linia na chwilę obecną nie jest w ogóle drożna, a codziennie są opóźnienia, szczególnie teraz, jak pociągów na linii 354 jest więcej, bo to kursy wakacyjne tam są. Mhm. Więc musimy to zrobić. A dopiero dalej próbować ciągnąć Y-ka, który też oczywiście jak najbardziej będzie spełniał swoje zadanie, ale dopiero po tym, jak te regionalne linie będą połączone właśnie ze ośrodkiem typu właśnie Poznań, Wrocław czy Warszawa. Mhm.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję.
Dzięki, miłego dnia życzę.
Nasz gość, przypomnę państwu, Dominik Sipiński, Polityka Insight, CH Aviation. No tutaj takie dwa telefony mieliśmy. Jeden bardzo optymistyczny, że powinniśmy absolutnie taki port zbudować. Ja chciałem jeszcze pana zapytać o taką kwestię rentowności tych połączeń. Wiem, że we Francji TGV miało w pewnym momencie jakieś problemy finansowe, dlatego że bilety na tego typu kolej, gdzie prędkość wynosi 300 km na godzinę, nie kosztują tyle, co na kolej, która jedzie 120-150 na godzinę. To jest pytanie, czy przy dzisiejszych realiach czteroosobowa rodzina, która będzie chciała polecieć sobie z CPK, na przykład na wakacje, czy będzie stać ją kupić cztery bilety, dajmy na to po 300 zł w promocji, 1200 w jedną stronę, czyli mamy 2,5 w dwie strony, żeby się do Baranowa dostać. Czy jednak polecą z Ławicy, gdzie dojadą za darmo albo za kilkanaście złotych, a ta oferta, no jest pytanie, czy będzie aż tak bardzo porażająca cena różnica biletów lotniczych, że z tego Baranowa będą chcieli polecieć.
Tutaj pan dotknął kilku trochę od siebie odrębnych kwestii, które postaram się bardzo, bardzo szybko skomentować. Po pierwsze, co do polityki handlowej przewoźników kolejowych, w tej chwili nie wiemy tak naprawdę nic. Nie wiemy nawet tego, kto te połączenia będzie obsługiwał. Polska, jak każdy kraj Unii Europejskiej, jest zobowiązany do tego, żeby w końcu wpuścić konkurencję na tory kolejowe i szybka kolej wysokiej prędkości jest co do zasady w Europie komercyjnie najatrakcyjniejsza. Znaczy na połączeniach regionalnych kolej Wielkopolska nie będzie miała konkurentów. Może mieć konkurentów, jeśli chodzi o przetargi, natomiast nikt na zasadach komercyjnych z kolejami wielkopolskimi, czy ktokolwiek będzie obsługiwał te połączenia, o których wspominaliśmy, chociażby do Swarzędza czy Kostrzyna, komercyjnie nikt je obsługiwać nie będzie.
Ty bardziej są dotowane.
To są dotowane, więc konkurencja jest na poziomie przetargów o dotacje. Natomiast jeśli chodzi o połączenia kolei dużych prędkości, to one są co do zasady rentowne. W tej chwili w Hiszpanii są cztery firmy, które świadczą tego typu usługi. We Włoszech za chwilę będą trzy. I w Polsce też można się spodziewać, że akurat o te połączenia będzie duża rywalizacja. Jak to będzie rozwiązane regulacyjnie, komercyjnie, kto, czym, za ile będzie jeździł, w tej chwili naprawdę nie da się powiedzieć, natomiast na pewno trzeba o tym pamiętać. Natomiast co do latania z Ławicy czy latania z CPK, trochę skupiliśmy się na kolejach, ale to jest bardzo ważna kwestia, która uzasadnia CPK również z punktu widzenia regionu. Bo w tym lotnisku często się mówi, że to centralizacja warszawska i tak dalej, co oczywiście poniekąd jest to lotnisko warszawskie i będzie. Natomiast z Ławicy, jak i zresztą z każdego innego dużego portu regionalnego, w wielu kierunkach po prostu nigdy nie będzie się dało polecieć, bo nie ma wystarczającego i nie będzie wystarczającego popytu, żeby z Ławicy, czy z Wrocławia, czy z Gdańska latać w tak wielu kierunkach, w jakich można latać z CPK. Pozostaje więc wybór dojazdu do CPK albo do Berlina, albo do innego lotniska, z którego takie połączenia są. I pod tym względem, również z punktu widzenia polityki środowiskowej, która jest w tym wszystkim bardzo ważnym czynnikiem, presja zarówno regulacyjna, jak i kosztowa na loty czy dojazdy w jakikolwiek sposób emisyjny do lotniska będzie rosła. CPK jako cały projekt razem z liniami kolejowymi stwarza możliwości, których w tej chwili Polska nie ma i z obecną infrastrukturą mieć po prostu nie może. Czyli tego, żeby pasażerowie, właśnie ta czteroosobowa rodzina lecąca na wakacje, no jeśli będą chcieli lecieć na wakacje czarterem do Turcji, to pewnie zawsze będą mogli polecieć z Poznania i powinni móc, bo taka jest właśnie rola lotnisk regionalnych. Ale jeśli będą chcieli polecieć na przykład na wakacje w Stanach, dajmy na to, albo w dalekiej Azji, dokąd z Poznania może lotów nie być, no to możliwość dojazdu połączonego koleją prosto na lotnisko i dlatego dobrze, że Y przebiega przez lotnisko. Miejmy nadzieję, że integracja handlowa, będą mogli może nawet nadać bagaż w Poznaniu. Te cena dojazdów, tak jest zresztą już w tej chwili w Niemczech, we Francji, w paru innych krajach europejskich, gdzie jakby ten odcinek kolejowy jest traktowany, sprzedawany przez linie lotnicze, jest po prostu dojazdem kolejowym na lotnisko. Natomiast to są kwestie związane z polityką handlową, a nie infrastrukturą. Wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej. Nie skupiajmy się tutaj tylko na infrastrukturze i na tym, czy pociągi będą jechały 200, 250 czy 350 km na godzinę, ale też pamiętajmy o tym, ile one będą kosztować, ile ich tych pociągów będzie, kto będzie je obsługiwał i tak dalej.
To jeszcze pan Bogumił w takim razie. Dzień dobry.
Piękne plany snujecie, wszystko elegancko, to jakby róża rozkwitała się w jasny dzień słoneczny. Tylko nie pomyślicie, za ile lat skończy się paliwo, bo będzie zakaz ropy, korzystania gazu, wszystkiego, co jest płynne. I czym te samoloty będą latać?
Na wodór.
Wodór? A wodór to starczy, wie pan, do Ameryki? Chyba 3 razy będą się na morzu tankować albo w powietrzu. No, bo panie, no...
No, wodór taki... jest wydajny, z tego, co dobrze pamiętam. Zdaje się, że kilogram wodoru dla samochodu wystarczy na 100 kilometrów. Oczywiście, panie Bogumile, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie dla naszego gościa. Jak tu pod względem właśnie tej zmiany dywersyfikacji źródeł energii? Słusznie zauważył pan Bogumił, że odchodzimy od ropy, odchodzimy od paliw, od nafty. Znaczy wiadomo, samoloty na ropę nie latają, no ale to jest, powiedzmy, pochodna ropy naftowej. Co tutaj, skoro mamy zwiększać liczbę połączeń lotniczych na całym świecie, a samoloty elektryczne, owszem, są już pierwsze próby, ale to chyba są jeszcze to za wcześnie chyba, żeby mówić, że to będzie powszechne.
Samoloty elektryczne czy na wodór, które pewnie zadzieją się, zwłaszcza w przypadku większych samolotów, faktycznie szybciej. To nie są w tej chwili już wizje technologiczne, tylko trwają takie próby. Natomiast w tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, że w perspektywie najbliższych 15 lat nie będziemy latać, zwłaszcza na dalekie dystanse, inaczej niż na paliwa kopalne. To jest oczywiście kwestia polityczna, czy jakby pojawi się presja, żeby po prostu nie latać tam, gdzie nie da się latać inaczej niż na paliwa kopalne. Natomiast pod względem zmian środowiskowych i regulacyjnych i powiedzmy zdroworozsądkowej redukcji emisji każdego z nas, CPK daje możliwości istotnego zmniejszenia udziału paliw kopalnych w transporcie krajowym. To nie jest tylko to już, o czym mówiliśmy, czyli dojazdy na lotnisko, ale też między miastami, ale to jest też na przykład przeniesienie znacznie większej ilości towarów na tory. W tej chwili transport kolejowy ma około 10% udziału w polskim transporcie towarów. To jest wskaźnik daleko poniżej i średniej unijnej, i większości państw w okolicy Polski i tego, do czego jesteśmy zobowiązani celami środowiskowymi, do których powinniśmy po prostu zdroworozsądkowo zmierzać. Więc o ile latać na inaczej niż na paliwa kopalne, pewnie nie będziemy z CPK, to możemy zupełnie inaczej transportować dzięki CPK to, co musimy transportować i siebie, i towary po Polsce.
Czyli rozumiem, że zbudowanie szprychy akurat w tym przypadku odciąży linie dzisiejsze, linie kolejowe, o czym zresztą już było wspomniane, chociażby linie Poznań-Warszawa, gdzie ten transport towarowy mógłby się bardziej przetaczać. No ale oczywiście, proszę Państwa, to wszystko jest kwestia na pewno dużego czasu, dużych zmian, które nas czekają, jeżeli chodzi o CPK. Czy realnie, który rok, Pana zdaniem, kiedy będzie przecięcie wstęgi?
Myślę, że lotnisko uda się w 32. KDP na odcinku Warszawa-Łódź też. Myślę, że KDP na odcinku Łódź-Poznań-Wrocław przez Sieradz trochę później, 35, zaryzykuję.
Nie będzie protestów, bo przecież jeszcze chyba te kwestie nie zostały rozwiązane do końca.
Pod samo lotnisko już zostało w tej chwili wykupione bardzo dużo gruntów. Ta grupa protestujących przeciwko lokalizacji lotniska, ona jest głośna, ale to nie jest dużo osób. I co więcej, to nie są wcale osoby, które mają grunty na najważniejszych z punktu widzenia inwestycji terenach. Wydaje mi się, z punktu widzenia lotniska zagrożeń jakimiś dużymi protestami, jakiejś jednej działki, której się nie da wykupić i tak dalej, są dość niewielkie. Również dzięki temu, że sporo tej biurokracji zostało już przygotowane przez poprzednią władzę i dzięki temu w tej chwili nie startujemy od zera, tylko jednak startujemy po 8 latach przygotowań.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę o planach. Tydzień temu, przypomnę, Donald Tusk przedstawił nową koncepcję, nieco okrojoną od tej wcześniejszej. Czy w 2032 roku rzeczywiście będzie lotnisko, czy będą chociażby zarysy tych linii kolejowych, to się pewnie okaże. Naszym gościem był Dominik Sibiński, analityk do spraw transportu i infrastruktury, Polityka Insight i CH Aviation. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wizytę w naszym radiu. Państwu dziękuję za świetne pytania, za telefony, za posłuchanie audycji. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Radio Poznań za 8 minut, godzina 13. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.